Te zdjęcia to nie fotomontaż, nagranie i fotografie są autentyczne, nikt ich nie modyfikował. Przedstawiają grupę akrobatyczną Free Jacksons, która w 1934 roku wykonała ten pokaz. Wszystko działo się na 86. piętrze Empire State Building na Manhattanie, 360 metrów nad ziemią, bez żadnych zabezpieczeń. Przedstawiony wyczyn przyniósł grupie sławę, a dzięki niej zaczęto też doceniać pracę robotników pracujących podczas budowy wieżowców, dla których współczesne przepisy BHP byłyby co najwyżej abstrakcją. Do dziś nikt nie powtórzył tego, co zrobili Free Jacksons, ale w XX wieku pojawili się ludzie, którzy wykonywali czynności podobne, albo jeszcze gorsze. Totalnie ekstremalne, zwariowane i balansujące na krawędzi życia i śmierci. Dla jednych szaleńcy i poszukiwacze śmierci, dla innych pozytywni wariaci, miłośnicy sportów ekstremalnych. Czego byśmy jednak nie powiedzieli, to na pewno w każdym razie ludzie nieszablonowi. XX wiek aż roił się od osób, które swoimi oryginalnymi pomysłami wprawiały w zdumienie społeczeństwa całego świata. Dziś na kanale odcinek o nieco luźniejszej tematyce i choć nie będzie ani polityki, ani wojen, to materiał ten może Was zaskoczyć. Zapraszam. U schyłku XVIII wieku bracia Montgolfier wykonali udaną próbę lotu balonem. To pierwsze spełnione marzenie człowieka o lataniu. Przez okres XIX wieku balony bardzo się rozpowszechniły i stanowiły nie lada atrakcje. Byli jednak tacy, którym to nie wystarczało. Na początku XX wieku jednym z pionierów coraz bardziej zaawansowanych lotów balonem był Albert Leo Stevens. Brał udział w wyścigach balonowych, bił rekordy i wciąż zastanawiał się, jak wynalazek ulepszyć. W końcu jednak zaczął rozmyślać nad czymś z pozoru tylko szalonym. Czy możliwe byłoby wyskoczenie z balonu z ogromnej wysokości w taki sposób, by bezpiecznie wylądować na ziemi? Dotychczasowe wynalazki w tym zakresie były niedopracowane, dlatego Stevens opatentował swój własny pomysł – spadochron zaszyty w plecaku, który otwiera się w momencie pociągnięcia za linę. Pierwszy skok z użyciem spadochronu tego typu Albert Stevens wykonał w 1908 roku. A ponieważ przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, jego model spadochronu zaczął się upowszechniać, a dziś jest oczywistym gadżetem miłośników sportów wysokościowych i ekstremalnych. XX wiek jest nasz pikowany takimi właśnie osobami jak Stevens, wizjonerami i wynalazcami, aż wreszcie szalonymi pasjonatami szukającymi ekstremalnych wyzwań i adrenaliny. Jedną z takich osób bezapelacyjnie był Philippe Petit, francuski linoskoczek, któremu znudziło się wykonywanie nielegalnych widowisk dla turystów, gdzie przedstawiał sztuczki magiczne i spacerował po linie przypiętej od jednego drzewa do drugiego. Petit chciał osiągnąć coś więcej, dużo więcej. W poszukiwaniu adrenaliny rozłożył więc linę pomiędzy dwiema wieżami katedry Notre Dame, by następnie nonszalancko po niej przejść. Ale najwyraźniej i to było dla niego za mało. Na początku lat 70. Petit dowiedział się o budowie dwóch wież w Nowym Jorku, legendarnych World Trade Center. Budynki te nie były jeszcze w użytku, gdy młody linoskoczek zdecydował się dokonać jednego z najbardziej szalonych i najbardziej ekstremalnych wyczynów w historii. Wraz z partnerką oraz grupą przyjaciół udał się do Nowego Jorku. Najpierw uważnie studiował wysokość oraz budowę budynków. Przez miesiące wkradał się do nich przebrany za reportera lub robotnika. Wreszcie w sierpniu 1974 roku zdecydował się działać i przygotował niezbędny sprzęt. Przede wszystkim dobrze umocowaną linę pomiędzy jednym budynkiem a drugim. Celem linoskoczka było bowiem przejście na linię z jednego budynku do drugiego. To ogromnie ryzykowne przedsięwzięcie, dla wielu po prostu niemożliwe. Obiekty World Trade Center były wówczas najwyższymi budynkami na świecie. Ale na ponad 400 metrach wysokości Petit miał udowodnić, że nie ma barier dla człowieka. Rankiem 7 sierpnia wszedł na linę pomiędzy dwoma wieżami. Błyskawicznie pod budynkami zgromadziły się tysiące Nowojorczyków, by z trwogą obserwować, co ten człowiek wyprawia. Petit szedł pewnie, nawet zbyt pewnie. W pewnym momencie nie tylko spokojnie doszedł do drugiego budynku, ale za chwilę cofnął się i zrobił to ponownie. Nogi gapiów ugięły się jednak w momencie, gdy Petit po prostu położył się na linię. Znajdujący się na dachu policjanci łapali się za głowy, gdy linoskoczek maszerował w tej z powrotem. He was bouncing up and down, his feet were actually leaving the wire, and then he would resettle back on the wire again. And then he would go down on one knee, and he had balanced hand pole and lay down on his back and put his hands behind his neck. And just completely relax and swing one of his legs over the wire in a carefree manner.
Was he laughing and smiling?
Well, not when he would do that. He would just lay there and relax as if he wanted to just take a little nap. Cały jego pokaz trwał 45 minut. Zaraz po zejściu z liny Francuza zatrzymała nowojorska policja, szybko dopadli go też dziennikarze. Petit, zapytany, dlaczego to zrobił, w zasadzie nie wiedział, co odpowiedzieć.
Why did you do this?
That's the thousand why in this morning. There is no why. Just because when I see a beautiful place to put my why, I cannot resist.
Wyczyn młodego Francuza był tak podziwiany, że jego historia doczekała się filmu fabularnego. Jego tytuł to The Walk, Sięgając Chmur. Film ten świetnie wykorzystał technikę 3D, zwłaszcza podczas przedstawiania przejścia po linie. W poszukiwaniu osób zwariowanych cofnijmy się teraz do drugiej RP. Człowiek, którego widzicie teraz na zdjęciu, to Stefan Poliński, zwany przez wielu człowiekiem muchą. Swoich technik we wspinaniu się na budynki, biurowce czy kamienice nauczył się za granicą, gdzie jako młody chłopak pracował z ekipą cyrkową. Do kraju wrócił jako postać w miarę dobrze znana. W latach 20. pracował przy pokazach kaskaderskich, a to spacerował po linie, a to w powietrzu przeskakiwał z jednego samolotu do drugiego i skakał z dużych wysokości do morza. Poprzeczkę podnosił coraz wyżej, co zresztą podobało się publiczności, tym bardziej, że występy przeprowadzał bez zabezpieczeń. Zimą 1928 roku jednak przeholował. Podczas spaceru po linie pomiędzy kamienicami przy ulicy Akademickiej we Lwowie spadł na oczach tysięcy gapiów. Tego dnia padał gęsty śnieg. Widowisko przygotowano za zgodą policji, a pewny siebie Poliński sprzedał masę biletów i odmówił montażu zabezpieczenia. Niestety przedsięwzięcie zakończyło się tragicznie. Po upadku Poliński z licznymi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie zmarł 15 stycznia 1928 roku. To, co próbował w wielu przypadkach Poliński, do dziś skutecznie realizuje Alain Robert, tym razem pseudonim Spider-Man. Robert to jeden z pionierów wspinania się na wieżowce bez zabezpieczeń i bez żadnego sprzętu, tylko z wykorzystaniem rąk i nóg. Jednym z jego pierwszych wejść miał być malezyjski Petronas Towers w 1998 roku, ale policja zgarnęła francuskiego Spidermana w okolicy 60. piętra. Rok później, już bez ekscesów, wszedł na jeden z wieżowców w Chicago, mierzący ponad 440 metrów Sears Towers. W 1999 roku zaliczył też hotel Marriott w Warszawie. To fragment filmu dokumentalnego Szklane Góry, który opowiada właśnie o tej wspinaczce w stolicy Polski.
Dla mnie ekstremalny trening to taki, który nie daje prawa do popełnienia błędu. W tym przypadku, jeśli spadnę na plecy podczas wspinania się po suficie, zostanę przebity 5 czy 6 nożami. Nie mam więc żadnych szans na przeżycie. To dokładnie tak jak podczas wspinaczki na kilkusetmetrową ścianę.
Robert wspinał się na najwyższe wieżowce na całym świecie, w Hongkongu, Sydney, Nowym Jorku czy Lizbonie. Co ciekawe, dopiero po uzyskaniu pozwolenia oraz ustalonej asekuracji w 2011 roku wdrapał się na najwyższy budynek świata, Burj Khalifa w Dubaju. Obiekt ten ma około 900 metrów wysokości. Robert, choć dziś ma 60 lat, to jeszcze w 2021 roku wspinał się po wieżowcach we Francji. Jego osoba do dziś stanowi inspirację dla wielu młodych wyczynowców w tej dziedzinie, także w Polsce, jak choćby Marcin Banot, który wraz z Robertem zdobywał m.in. jeden z wieżowców w Paryżu. Ale XX wiek to nie tylko ludzie pająki czy ludzie muchy. To także epoka wyzwań. Wyzwań nie zawsze normalnych. W drugiej połowie XX stulecia popularne stało się bicie rekordów Guinnessa. Pod tym względem nie brakowało ludzi chętnych do bicia nawet najbardziej absurdalnych rekordów. Przykładowo Amerykanin Ashida Furman był tak zafascynowany biciem rekordów, że w latach 70. ustanowił ich około 600, ale tylko kilka z nich utrzymało się do dziś. Wśród rekordów były takie jak najdłuższe klaskanie przez 50 godzin, czy wykonanie 27 tysięcy pajacyków. Inny rekordzista, Francuz Michel Lotito, uznał, że będzie bardziej kreatywny niż Furman. Lotito jeszcze przed podjęciem największego wyzwania w swoim życiu budził ciekawość mass mediów. Otóż spożywał on przedmioty, których, łagodnie rzecz ujmując, człowiek jeść nie powinien.
These are pieces of metal cut from the car. He's washing it down with some water. Bon appétit, by the way.
Thank you.
Jego zaburzenia w jedzeniu tego, czego strawić się nie da, przypisywano chorobie psychicznej. Francuz bez skrupułów przed obliczem kamer spożywał szkło, gumę, rowery, wózki sklepowe czy telewizory. W końcu jednak uznał, że czas na coś większego i w 1978 roku oświadczył, że zje, uwaga, cały samolot. Obiektem przeznaczonym do konsumpcji miał być model, który widzicie, Cessna 150. Lotito jadł ten samolot przez 2 lata. Stosował metodę rozbijania jego części na małe kawałki, które następnie połykał, popijając m.in. dużą ilością wody mineralnej. W trakcie trawienia nie zaobserwowano u niego żadnych powikłań. Do dziś jego wyczyn jest jednym z najdziwniejszych i najbardziej abstrakcyjnych pomysłów w historii bicia rekordów Guinnessa. W tym materiale to już wszystko. Śmiało w komentarzach piszcie, o jakich ekstremalnych, szalonych lub absurdalnych osiągnięciach człowieka słyszeliście, a niewykluczone, że jeśli materiał Wam się spodoba, to doczeka się części drugiej. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.